Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wyrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł, wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa, rozkosze życia, nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Oto słowo Pańskie. Wsiądźmy. Pięknie się składa, że to dzisiejsze Słowo Boże Pan Bóg kieruje właśnie do was, do wspólnoty wojowników rodziny, wojowników Maryi, do waszych rodzin, waszych bliskich. Bo jest to właśnie taka przypowieść, która jest, można powiedzieć, przypowieścią programową dla was, dla waszego formowania się, do waszego wzrastania do świętości. I tak przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Pan Jezus mówi do nas, do wszystkich tutaj obecnych, że my jesteśmy właśnie jak ta posiana ziemia. Niedawno byłem w Kamerunie i tam posiać glebę, zasiać ją, to znaczy ją obdarować. Mówi się właśnie obdarowywać glebę, bo normalnie taka gleba niezasiana, niezagospodarowana, ona staje się jałowa, staje się pustynią. I kiedy następuje ten moment, że wychodzi taki siewca i cokolwiek na niej posieje, to mówi się, że obdarowuje tą glebę. A więc my jesteśmy jak taka obdarowana gleba. Otrzymaliśmy od Pana Boga jakieś konkretne dary. I musimy to wszystko zrozumieć, pojąć, jak wielkie dary składa w nas Bóg. Jak wielki drzemie w nas potencjał w tym momencie, kiedy Bóg zasiewa w nas ziarno swojego słowa. Od nas tylko zależy, czy pozwolimy wzrastać temu potencjałowi. Na ile będziemy troszczyć się o to zasiarne słowo, że ono będzie wzrastać i wydawać później owoc. To już zależy od nas. I czytając, rozważając Słowo Boże, robimy najlepszą możliwą rzecz dla siebie, dla swojej wiary, dla naszej relacji z Bogiem. To jest fundament, to jest bardzo ważne. O tym trzeba sobie przypominać, bo wśród wielu praktyk religijnych i duchowych, w jakie jesteśmy włączeni czy zachęcani przez Kościół, to najszybciej, takie przynajmniej jest moje spostrzeżenie, ci, którzy chcą iść za Jezusem, rezygnują właśnie z czytania Pisma Świętego pod różnymi pretekstami, powodami. Dla niektórych jeszcze to jest jakaś nowość, więc chętnie czytają, ale potem, a już to znam, to słyszałem i tak dalej. Pamiętam w niejednej parafii, gdzie byłem, gdzie pracowałem, kiedy padały takie pomysły, żeby stworzyć kręgi biblijne, żeby czytać wspólnie Słowo Boże, to jakiegoś wielkiego entuzjazmu nie było. Mówili, no my znamy to Słowo Boże, to nic nowego. A tymczasem właśnie z tego doświadczenia, z tej praktyki może wyrosnąć najwięcej dla nas. Dlaczego? Bo Słowo Boże ma moc. Właśnie taką moc, jaką może mieć ukryte właśnie to ziarno, z którego później w odpowiednich warunkach może wyrosnąć jakiś wartościowy owoc. A więc mając świadomość tego, jak wielki potencjał drzemie w Słowie Bożym, pamiętajmy, że szatan, wiedząc o tym, zrobi wszystko, żebyś nie wchodził w Słowo Boże. A jeżeli ono zostało w tobie zasiane, to zrobi wszystko, żeby wyrwać z ciebie te dary. I często czyni to w sposób niezauważalny, że my tego po prostu nie widzimy. Właściwie można powiedzieć, mu oddajemy tę przestrzeń bez walki. To tak czasami, jak się widzi, że jest zasiane pole i jakiś ptak podleci, skupnie kilka tych ziarenek i odleci. Ktoś powie, a nie przejmujmy się tym ptakiem. Przecież tam kilka ziarenek, to nic się złego nie stanie, pole na tym nie straci. Ale ten ptak nawraca i wiele razy w ciągu dnia uśpił naszą czujność, wyskubie tych ziarenek i potem okazuje się, nie ma tych plonów, których się spodziewałeś. Bo nie zwracałeś uwagi na te wszystkie sytuacje, kiedy to słowo było ci odbierane, kiedy te ziarna ktoś wykradał. I trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego tak łatwo dajemy sobie odebrać dary, które daje nam Pan Bóg? Dlaczego łatwo te dary marnujemy? Albo też, dlaczego to ziarno w naszym życiu nie wydaje spodziewanego owocu? I jest wiele przykładów osób, które zapalają się do wielkich spraw, wielkich idei, mają marzenie, chcę być wielkim świętym, a potem po jakimś czasie, kiedy się ich spotyka, to są takimi karzełkami, jeszcze gorszy stan niż byli kiedyś na początku. Dlaczego właśnie tak się dzieje? I to dotyczy nie tylko osób pojedynczych, ale też całych wspólnot, stowarzyszeń, dzieł. Wydaje się, że to będą wielkie, potężne dzieła, a potem co z tego jest? Co z tego jest? Na początku, kilka lat temu, pamiętam, pewna wspólnota, bardzo w Polsce popularna, zaprosiła mnie, no cała sala ludzi. Wracam po 3 latach, to kilkanaście osób. Pytam, co się z wami stało? Przecież was powinno być 3 razy tyle, 3 razy większa sala przez te 3 lata, a was jest 300 razy mniej. No dosłownie tak było. Więc dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te kryzysy? I to takich wspólnot, no to co do których była pewność, nadzieja, że one będą naprawdę jakimś punktem przełomowym, że pociągną inne. I tak nie jest. Na początku chciałbym powiedzieć właśnie, dlaczego biorą się te wszystkie kryzysy w tych wspólnotach. Bo to już jest pierwszy właśnie ten znak tego ziarna z dzisiejszej Ewangelii, które albo ptaki wydziobują, albo jest podeptane przez ludzi, albo pada na skałę suchą czy między ciernie. To są właśnie te przypadki. W moim przekonaniu na pierwszym miejscu to my sami jesteśmy temu winni, że te wspólnoty upadają. Przez wewnętrzne napięcia, kłótnie, niepotrzebne spory. Popatrzmy, bo to o tym też mówiło wczorajsze czytanie Słowo Boże. Pozwólcie, że przeczytam fragment. To był fragment listu Pawła Apostoła do Tymoteusza. Jeśli ktoś naucza inaczej, nie trzyma się zdrowych nauk Pana naszego Jezusa Chrystusa i nauczania zgodnego z pobożnością, to jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy. Ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku. I potem czytamy dalej. Ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne, nierozumne, szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i w zatraceniu, albowiem korzeniem każdego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień. No właśnie, kłótnie, napięcia, spory, niepotrzebne utarczki, obyle co. Tu szatan wykorzystuje nasze słabości, pokazuje nam, widzicie, jak łatwo można rozbić to, co dobre. I niemalże w 90% wypadków, kiedy spotykam się z takimi wspólnotami, tutaj jest jakiś problem. Zamiast tworzyć razem coś dobrego, no to niestety jest tylko rozwiązywanie konfliktu. W pewnym momencie to już nawet najbardziej święty i cierpliwy kapłan się zniechęca. Mówi, nie, to już nie ma sensu. No albo to też, co zaznacza święty Paweł, że nagle się pojawia pragnienie jakiegoś zysku. Ktoś chce coś znaczyć, chce mieć jakiś posłuch, właśnie ci słynni liderzy, którzy tam uważają, że już są ważniejsi nieraz od swoich proboszczów, duszpasterzy. W końcu też pragnienie dorabiania się na takich właśnie sprawach związanych z Kościołem, z organizacją różnego rodzaju dzieł, wspólnot. No to jest ta pokusa, która była w czasach apostolskich, jest również dzisiaj. I to właśnie niszczy, to zabija. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to zły przykład pojedynczych osób, które pociągają za sobą kolejne. To są właśnie jak te kruki, które gdzieś tam wydziobują to Słowo Boże. Jedna taka osoba, bo na przykład jest wspólnota taka bardzo gorąca, zapaleni do wielkich dzieł, ale wystarczy jakaś jedna letnia osoba, która pokaże, nie trzeba się tak starać, spokojnie, Pan Bóg przecież i tak nas doprowadzi do świętości bez ciężkiej pracy. No, święty patron dnia dzisiejszego, ojciec Pio, to by się zaśmiał na coś takiego. No, nie ma świętości bez ciężkiej pracy, ale tacy są. Właśnie tacy letni, dający zły przykład. I później drugi, trzeci, piąty, dziesiąty i nagle połowa wspólnoty już jest taka letnia. Wielka, gorąca wspólnota, nagle taka letniość, taki minimalizm. Więc na początku formacja, wymagania od siebie i tak dalej, jakiś plan, dyscyplina, a potem wszystko to takie rozlazłe, jak taki piasek puszczony po prostu na ziemię. I no, jak później oczekiwać, że będzie dobrze. Pamiętam też kiedyś takie zaproszenie na rekolekcję, gdzie no też miała być pewna wspólnota i to tak prawie 100%, no przyszło może 10%. Tak pytam, dlaczego tak się stało? A no bo jedno małżeństwo mówiło, że nie może być, drugie, bo gdzieś tam wyjedzie, trzecie, bo gdzieś jakiś koncert, czwarte, bo tam dzieci coś mają. I tak każdy, jeden się wyłamał i później się drugi wyłamał, piąty i dziesiąty. To właśnie ten zły przykład, zamiast wzajemnie się mobilizować, to jedni szli za drugimi, odpuszczali sobie. No przecież jak z jednych rekolekcji zrezygnujemy, nic się nie stanie. Człowieku, a skąd wiesz, że dożyjesz kolejnych rekolekcji? Jak traktujesz takie rekolekcje? Przecież to nawet my kapłani, którzy gdzieś posługujemy w ramach tych rekolekcji, wiemy, że to jest coraz trudniej wyrwać się z parafii, przyjechać, szczególnie właśnie tak jak teraz do innego kraju, bo to już generuje ileś tam dni, które muszę zostawić parafię, tylko księdza proboszcza samego, z wielką pracą. Nas jest coraz mniej. To nie jest tak, że my mamy wolny czas, nie mamy co robić, to sobie jeździmy po Europie. Bzdura. Ktoś za mnie musi wziąć moją pracę i tych ludzi po prostu już nie ma. Na moje miejsce nie ma kogo, kto mnie tam zastąpi. Być może to są moje ostatnie już takie wyjazdowe rekolekcje zagraniczne, bo nie ma na to możliwości, czasu. Jak wy tego nie poszanujecie, to wasza przegrana. Może to są ostatnie takie rekolekcje dla was tutaj. Nie wiadomo, no oby tak nie było, ale daję tylko przykład. Daję przykład, jak łatwo można zmarnować albo przyzwyczaić się do czegoś, że to zawsze było. Zawsze był kapłan, zawsze ksiądz kogoś załatwił. Nie, tak nie będzie. Jest coraz gorzej, jest nas coraz mniej. Albo naprawdę będą przyjeżdżać tacy, którzy wiele wam nie powiedzą wartościowych treści, tylko jakieś bzdury będą gadać. No takich też znajdziecie sobie. Mogą nosić sutannę, koloratki, proszę bardzo. Ale nie będziecie wzrastać dzięki nim. Tak więc trzeba szanować. Trzeba szanować to, że jest teraz jakiś czas łaski, że jest taka możliwość. Ale jeżeli my z tego będziemy rezygnować, no to wtedy niestety będzie to wiązało się z bardzo przykrymi dla nas konsekwencjami, że zamiast tej urodzajnej gleby wielkiej, wspaniałej wspólnoty, która promieniuje, która ma być właśnie tym zasiewem wiary, chociażby właśnie w tych krajach, gdzie tej wiary jest coraz mniej, no to jest ziemia jałowa, pośmiewisko złych duchów, dosłownie tak. Więc trzeba stawiać priorytety na pierwszym miejscu, dbać o tą formację, szanować te chwile łaski, które Pan Bóg wam daje, bo każdy później z nich będzie rozliczony, jak z nich korzysta. Kolejna przyczyna, dla których często te wspólnoty się rozsypują, to nieliczenie się z przewodnikami duchowymi, szczególnie z kapłanami. No nie ma co ukrywać, że wy też, mieszkańcy tutaj w Belgii, jesteście pod wpływem tych lokalnych wspólnot protestanckich, które same siebie prowadzą. Często to są osoby świeckie. Nic świeckim nie ujmując, ale jednak to kapłan jest tym pasterzem, tak tu ustanawia Pan Jezus. I kiedy w pewnym momencie okazuje się, że kapłan ma niewiele do powiedzenia w takich wspólnotach, to się wszystko sypie. Kiedy się go nie słucha, kiedy się ma jakieś swoje wizje. Kiedy się człowiek nie liczy z doświadczeniem kapłańskim i z pewną wyjątkową łaską, którą otrzymuje kapłan, to taka wspólnota zawsze się później pogubi. Ona może się rozwijać, ale jako pogubiona wspólnota. Bo to nie może być jednym z owoców właśnie to, że nagle ze 100 zrobi się 1000, ale pytanie o jakość tego 1000. W jaką stronę idzie ten 1000? Więc warto zawsze dbać o to, żeby ten kapłan rzeczywiście był w jakiś sposób tym przewodnikiem, żeby liczyć się z jego słowami. Potem też to, co przyczynia się do rozpadu takich wspólnot, to kompromis. Kompromisy z duchem świata, kompromisy z nurtami, światopoglądami, które są przeciwne chrześcijaństwu. To też jest niestety problem wielu wspólnot, które są za granicą. One ulegają niestety temu, co się dzieje na tej ziemi, gdzie oni mieszkają, gdzie pracują. I to też właśnie gdzieś tam obserwuję, zwiedzając różne wspólnoty, odwiedzając je, posługując im, że gdzieś ten światopogląd taki, te kompromisy się pojawiają i takie właśnie troszkę powątpiewanie, czy to, co ksiądz Polski mówi, jest słuszne, no bo wiadomo, to w Polsce to jest tak, ale tutaj jest inaczej, no trzeba to troszkę inaczej, ale to inaczej to oznacza na letni sposób, właśnie w taki sposób, który no zabija w nas ten entuzjazm wiary, zabija ten radykalizm, bez którego nie ma świętości. Więc trzeba uważać na takie kompromisy. Widzimy, co się dzieje teraz z Kościołem niemieckim, właśnie ta słynna droga synodalna, no, która jest jakąś drogą schizmem. Tam już no, trudno powiedzieć, żeby to było cokolwiek wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem, bo no, te różne praktyki, jakie tam się dokonują i przenikają też do takich państw jak tutaj Belgia, no to stawia pod wielkim znakiem zapytania, czy to jest jeszcze Kościół katolicki. Wy musicie mieć tego świadomość. I w końcu też, i to jest taka część, myślę, zasadnicza, nad którą chciałbym się skupić, to zaniedbywanie troski o codzienność. Zaniedbywanie troski o to codzienne, cierpliwe staranie się, żeby to ziarno wydało zdrowy owoc. Popatrzmy właśnie, no myślę, że tutaj może część z was wzrastała na terenach wiejskich, i miała okazję widzieć, jaka cierpliwa i wymagająca jest praca rolnika, który naprawdę codziennie musi doglądać tego, co tam w polu rośnie, bo inaczej to po prostu wszystko się posypie. Że ten trud, on wydaje owoc. Może to jest taka praca, wydaje się niewiele znacząca, niektórzy powiedzą syzyfowa, ale to właśnie ona, ten zwykły, cierpliwy trud świadczy o tym, na ile będzie później owocowało to, w co włożyło się na początku pracę. I to dotyczy nie tylko spraw naszej wiary. Myślę, że to doświadczenie macie także na gruncie chociażby waszego małżeństwa. Właśnie to codzienne, drobne świadczenie sobie tego, co najlepsze, służenie sobie nawzajem, ono będzie miarą waszego małżeństwa. Taka zwykła, pokorna, codzienna praca. I tak samo w wymiarze troski o życie duchowe. To, co chciałbym w sposób szczególny podkreślić, trzeba sobie ustawić pory modlitwy. To nie może być coś spontanicznego. To może być konkretnie, na przykład wstajesz i zaraz po wstaniu te 10-15 minut, ile tam uważasz, na modlitwę. W ciągu dnia stworzyć sobie takie przestrzenie modlitwy, chwilę wyłączenia się. To musi być zaplanowane. Niektórzy nawet mają taki system, że sobie na zegarku włączają alarm czy w komórce i tak, teraz jest ta godzina, teraz się modlę. I bez względu na to, co robią, to po prostu w tym momencie przerywają i oddają chwałę Panu Bogu, zapraszają Go do poszczególnych momentów dnia. Popatrzmy, tak się nieraz krytykuje innowierców, ale dlaczego muzułmanie tak bardzo radykalnie właśnie na to postawili, że wychodzi taki muezin i tam będzie nawoływał do modlitwy. I cokolwiek robi muzułmanin, czy on jest w biurze, czy jest na ulicy, to on się musi zatrzymać, rozkłada sobie ten swój dywanik i oddaje pokłon Allahowi. Z tego moglibyśmy brać przykład, że trzeba umieć w pewnym momencie stop, bo teraz jest czas dla Pana Boga. No, modlitwa musi być zaplanowana. To musi mieć swoje miejsce w naszym planie dnia. Jeśli tego zabraknie, to na początku, przez tydzień, przez miesiąc może ci się to uda, ale potem już się nie uda. Jest także problemem to, że marnujemy swój czas, że on się nam gdzieś po prostu rozpływa. Jak to Pan Jezus powiedział pewnemu mistykowi, że marnowanie czasu jest rzucaniem min w błoto. Mina jako coś, co Jezus w Ewangeliach nazywa pewną wartością, czymś na kształt pieniądza, który jest wielkiej wartości, to jest rzucone w błoto. Czas jak właśnie taki skarb, nie można nim pomiatać. I każdą minutę naszego życia trzeba przeżywać z Panem Jezusem. Oczywiście to trzeba dobrze zrozumieć. To nie jest tak, że cały czas się modlimy, rączki złożone, bo mamy swoje obowiązki, pracę. Ale po prostu wiele razy w ciągu dnia mówić: Boże, ja Tobie teraz oddaję to, co robię, moją pracę, posługę i tak dalej. Żeby w tym wszystkim był obecny Pan Jezus i unikać tych sytuacji naszego życia, które są rzeczywistym marnotrawstwem czasu. To już chyba wszyscy dobrze wiemy, ile czasu dzisiaj nam zabiera właśnie telewizja, media społecznościowe, internet. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo potem mówimy, no nie mam czasu na modlitwę, nie mam czasu, żeby czytać Pismo Święte, nie mam czasu na różaniec. A ustaw sobie w komórce, ile czasu spędziłeś dzisiaj przed tym ekranem telewizora czy komórki. To zaraz zobaczysz, jakie są proporcje. Patron dnia dzisiejszego, święty ojciec Pio, napisał w jednym z listów takie bardzo ważne polecenie dla jednej ze swoich córek duchowych. Kto ma czas, ten niech go nie traci i nie czeka na chwilę dogodną. Nie odkładajmy do jutra tego, co możemy zrobić dzisiaj. Powiedzeniem zrobię to później wybrukowany jest przedsionek piekła, a zresztą któż może nas zapewnić, że jeszcze jutro żyć będziemy? Słuchajmy więc głosu naszego sumienia, królewskiego proroka. Gdy usłyszycie głos Pana, nie zatwardzajcie serc waszych. Weźmy się zatem do pracy i zacznijmy gromadzić duchowe skarby, ponieważ tylko ten czas, który ucieka, jest naszą własnością. Nie rozdzielajmy go pomiędzy jedną chwilę a następną, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I ojciec Pio pisał to w kontekście właśnie życia duchowego, modlitwy. No nie odmówiłem jakiejś dzisiaj modlitwy, zrobię to jutro. Jak nie jutro, to pojutrze właśnie. Teraz jest szansa na rekolekcję, ale przecież sobie pojadę do Polski, gdzieś sobie nadrobię to. Nie nadrobisz to, bo sprawy, o których ja dzisiaj mówię, one idą tylko dziś. Tu jest łaska. Pewnych spraw się nie da nadrobić i to tłumaczył Pan Jezus świętej siostrze Faustynie. Łaska przeznaczona na dziś, dana jest tobie tylko dziś. Jak jej dziś nie wykorzystać, ona niestety zostaje stracona. Tego skarbu w niebie już nie odnajdziesz. Tego skarbu w niebie już nie odnajdziesz. I słusznie mówi ojciec Pio, wybrukowany jest przedsionek piekła myśleniem zrobię to później. W życiu duchowym nie ma czegoś takiego jak zrobię to później. Jest łaska na tu i na teraz. Jak jeszcze walczyć właśnie o tą glebę, żyzną glebę, żeby ona wydała jak najobfitszy owoc? Trzeba nam dzisiaj wyciszenia wewnętrznego. Dzisiaj tego nam bardzo brakuje. Jesteśmy bardzo wewnętrznie wzburzeni. Jest w nas wiele emocji. Oczywiście podkręcają to mass media, to czym się karmimy, portale społecznościowe właśnie, jakieś niepotrzebne dyskusje. Trzeba czasami zrobić sobie od czasu do czasu, tak myślę, przynajmniej ze dwa razy na rok. Ja osobiście zawsze to robię w Wielkim Poście. Tak się uważnie przyjrzeć, czy musisz być we wszystkich tych grupach, forach dyskusyjnych, czy we wszystkim musisz zabierać głos. Może właśnie dobrze jest się trochę powycofywać z tych różnych spraw, no, które niczemu nie służą, tylko powodują, że są jakieś wewnętrzne napięcia, sprzeczki i tak dalej. Wyciszać i szukać przestrzeni ciszy. To jest właśnie to, czego dzisiaj bardzo potrzeba. I te osoby, które osobiście znam i widzę w nich olbrzymi postęp duchowy, one z wielu rzeczy poryzygnowały. Że jeżeli jakieś tam komunikatory grupy, to tylko te naprawdę najistotniejsze, tylko te, które służą wzrostowi. Tam nie ma Netflixów, tam nie ma HBO i tak dalej, to ta sprawa już po prostu dla nich nie istnieje, bo taka jest jakość dzisiaj kultury, rozrywki, antykultury można powiedzieć. Bo nie ma później jakiegoś pokoju serca, kiedy jesteśmy bombardowani jakimiś głupimi serialami czy filmami. Kolejna bardzo ważna rzecz dbania też o jakość tej gleby, to zwracanie uwagi na to, co się dzieje z naszym organizmem. Wielu z was, też pracując za granicą, ciężko pracuje, bo wiecie, po co tu jesteście, ale to też tak być nie może, bo no nie będzie dobrego gruntu wiary, jeżeli jest na przykład przepracowanie, jeżeli bierzesz dodatkową pracę, bo chcesz oczywiście się dorobić, może chcesz wrócić do Polski, ale no nie będzie później sił na modlitwę, na skupienie się, na sprawy duchowe. Wielu bierze jakieś dodatkowe zajęcia kosztem snu, kosztem oczywiście swojej rodziny, albo też może pojawić się właśnie takie rozleniwienie, że tam maksimum z siebie dajesz przez ileś tam dni, tygodni, ale potem jak już masz to swoje wolne, to klap. No już nie masz na nic siły. To też niestety nie sprzyja niczemu, więc tutaj trzeba bardzo, bardzo mocno zwracać uwagę na sygnały, które wysyła nasz organizm. No nie będzie wzrostu duchowego na takiej właśnie przemęczonej glebie. To nawet w rolnictwie co jakiś czas tą glebę zostawia się. Nic się tam nie sieje, nic. Ona musi dojść do siebie. Po prostu zostać użyźniona. My to też doskonale rozumiemy jako kapłani. Można bardzo łatwo się przepracować, przyjmować różne zaproszenia, rekolekcje, posługi, wisieć na telefonie, bo ktoś chce pilnie Twojej rady. Tysiące, setki maili, każdy chce i ty wiesz, że za tym mailem stoi człowiek, za telefonem, chcesz pomóc, ale nie możesz, bo jesteś tylko człowiekiem. Ja już dawno przestałem się przejmować nie odpisywaniem na maile, nie odbieraniem na telefony. Nie przejmuję się już tym, bo jestem tylko jeden. Ja też mam swoje siły, zdrowie ograniczone. Nie jesteś zbawicielem całego świata. Też musisz umieć powiedzieć sobie stop, bo cię szatan wykończy. I to samo może dotyczyć was. Możesz mieć rodzinę, pracę, ale jeszcze mnóstwo osób, które będzie coś od ciebie chciało. Trzeba pomagać, trzeba służyć, ale rozumnie, z głową, bo wykończyć się można bardzo łatwo. I dalej bardzo ważna sprawa, to dać się prowadzić Panu Bogu z dnia na dzień. Nie wyprzedzać niczego. My często chcielibyśmy zaplanować sobie, szczególnie jeżeli ktoś się nawróci, jak będzie wyglądało moje życie za rok, za dwa, za pięć. I w to często wchodzi szatan, jakieś pomysły z kosmosu wzięte, że nie nawracaj się, bo zobaczysz, że właśnie Bóg ci każe cierpieć, będziesz cierpieć gdzieś tam, nie wiem, chrupsko jakieś przyjdzie, albo że jak się nawrócisz i będziesz blisko Boga, na pewno będziesz musiała zostać zakonnicą czy coś, księdzem. Nie wiem. No i taki człowiek zamiast wzrastać tak pogodnie właśnie tej Bożej łasce, tu już jest przerażony, co będzie w przyszłości, jak się nawrócę, co będzie w przyszłości. I te dwie sprawy najczęściej słyszę, albo jakieś olbrzymie cierpienie, że człowieka wykończy po prostu, albo że no po prostu będzie musiał, nie wiem, pójść jakąś drogą, która nie jest mu przeznaczona. Więc oczywiście, że tak nie jest, ale tu szatan wykorzystuje właśnie to nasze takie wyprzedzanie. Pan Bóg, jak mówię, pokazuje nam zadanie na dzień dzisiejszy. To, co masz zrobić dziś, to dziś, co możesz zrobić, żeby w dniu dzisiejszym zaświadczyć o Chrystusie. Czy to jesteś na uczelni, czy jesteś w pracy, w domu, w rodzinie. Na dziś, nie myśl o tym, co będzie kiedyś. Zaplanuj sobie dzień dzisiejszy, ale nie musisz planować kolejnych 10 lat. Kolejna pułapka, nie myśleć za wiele o sobie i o swoich sprawach i troskach. Pan Bóg się o ciebie troszczy. Często właśnie jak klęczymy na modlitwie, to przychodzą różne myśli, troski właśnie, co to będzie teraz, co będzie jutro. Za dużo myślimy o sobie w czasie modlitwy, za dużo myślimy o sobie. O tym starajmy się nie myśleć, bo to bardzo łatwo odwraca uwagę od spraw Bożych. Najbardziej absorbujące myśli to właśnie te, kiedy myślimy o samych sobie. Zupełnie niepotrzebnie. Zamiast tego raczej zanurzajmy się w czasie modlitwy w miłości Bożej. Myślmy o tym, jak On nas kocha, jak jesteśmy przez Niego kochani. I to jest właśnie ten właściwy kierunek. Właśnie pójście drogą Bożej miłości. Miłości Boga, nie samego siebie, przez myślenie o sobie. Na modlitwie ofiarujmy Bogu wszystko. To też jest właśnie ta droga wzrostu, użyźniania tej gleby, którą my jesteśmy. Ofiaruję Tobie, Boże, wszystko. Moją duszę, życie, wspólnotę, moją codzienność, mój rozwój duchowy. Naprawdę tak, jak to mówię, trzeba to Bogu oddawać i wtedy będzie wzrost, bo to będzie Boże błogosławieństwo. Nic sobie nie zatrzymywać. I na koniec bardzo trzeba uważać, żeby być pokornym, żeby nas pycha nie zjadła. Bo jak człowiek widzi w końcu jakieś owoce i inni zauważą te owoce i powiedzą ci o tym, o jak bardzo łatwo wtedy można upaść, jak szybko można upaść. Ile to znam takich, że dawali świadectwo właśnie swojego nawrócenia i tak dalej, co się tam działo w ich życiu, łaski, prawda? A potem po roku, po dwóch, po trzech to jeszcze gorzej niż było na początku. Więc no, Słowo Boże tutaj mówi prawdę, że diabeł lubi wracać do wysprzątanego domu. Więc trzeba być bardzo, bardzo pokornym i czujnym. Uważać na to, co się dzieje w naszym życiu. A jeżeli nie będzie tej troski, no to Pan Bóg zada cierpienie. Zada cierpienie i wtedy dopiero człowiek otrzeźwieje. Ale oczywiście Bóg tego dla nas nie chce, tylko chce, żebyśmy czuwali nad sobą i byli zawsze bardzo pokorni. Tak więc tych kilka słów komentarza do dzisiejszej Ewangelii. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania z tym związane albo jakieś inne, no to już po mszy świętej, jeszcze nie wiem, czy to tu w kościele, czy na salce, to ustawimy. To będzie taka możliwość i może jakieś wątki rozwiniemy. A teraz powstańmy.